Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Świeckość a świętość. Temat, który dziś podejmujemy, na pierwszy rzut oka zdaje się być sprzeczny wewnętrznie. Na ogół pojęcia świętość i świeckość, choć brzmią trochę podobnie, traktowane są jako przeciwstawne. Przynajmniej bowiem od końca rewolucji francuskiej, pod koniec XVIII wieku, w powszechnym odczuciu słowo świeckość i świecki mają zasadniczo wydźwięk negatywny i rozumie się przez nie styl życia bez Boga i bez religii, a nawet jako wrogie nastawienie wobec wszystkiego, co mogłoby kojarzyć się z wiarą i uświęceniem. Sobór Watykański II i całe posoborowe nauczanie Kościoła dokonuje gruntownej rewizji poglądów oraz postaw odnośnie do świeckości. Być może z punktu widzenia socjologii to przeciwstawianie w jakimś stopniu jest zasadne, ale teologia katolicka świeckość i świętość uważa raczej za dwa komplementarne wymiary życia ludzkiego, wzajemnie się warunkujące. Więcej nawet. Świeckość traktowana jest jako kategoria teologiczna, to znaczy jako egzystencjalna przestrzeń, w której możliwa jest realizacja świętości. Duchowość jako konkretna forma dążenia do świętości tak dalece wpisuje się w to, co jest właściwością świata, że wprost mówimy o duchowości świeckiej, a ściślej o duchowości ludzi świeckich, którą aktualnie się właśnie zajmujemy. Oczywiście nie chodzi tu o postawy areligijne, czy tym bardziej antyreligijne, ale o potraktowanie świata jako dzieła Boga danego człowiekowi, aby je udoskonalał zgodnie z poleceniem czynienia sobie ziemi poddanej. Stworzony przez Boga świat jest dziełem dobrym. Uświęcił go Chrystus, stając się człowiekiem i rodząc się z Maryi Dziewicy w konkretnym czasie oraz miejscu. Dzieła uświęcenia świata dopełnił, umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Jednakże człowiek, nadużywając swej władzy nad światem, uczynił go narzędziem zła. W tym sensie Pan Jezus ostrzega swoich uczniów przed zgubnym wpływem świata, a nawet przed jego agresją. Niemniej jednak, mając świadomość, że został przez Ojca posłany do świata, także swoich uczniów posyła do Niego, aby przedłużali Jego dzieło zbawcze. Chrześcijanie żyją w świecie, to też w Nim oraz przez Niego mają się uświęcać. Zadaniem chrześcijan jest więc nie ucieczka od świata, fuga mundi, jak dawniej mówiono, ani tym bardziej pogardzanie światem, contemptus mundi, ale zanurzanie się w rzeczywistość doczesną, aby ją przemieniać niejako od wewnątrz. Tak więc swoje zadanie rozumieli pierwsi chrześcijanie, czego przykładem jest m.in. list do Diogneta, niewielkie pismo z końca II wieku o charakterze apologetycznym, a więc wyjaśniające i broniące stylu życia pierwszych chrześcijan. Jego autor pisze, iż wyznawcy Chrystusa nie odróżniają się od innych ludzi ani językiem, ani ubiorem, nie tworzą gett, ale mieszkają w miastach Greków i barbarzyńców. W sprawach codziennych dostosowują się do lokalnych zwyczajów, a ich zewnętrzny sposób zachowania nie ma w sobie nic szczególnego. Jednakże w życiu kierują się zasadami Królestwa Bożego. Podobnie wypowiada się starożytny pisarz Tertulian, zmarły około 220 roku, w swojej apologii. Czytamy tam: Nie gardzimy tedy żadnymi dziełami rąk Bożych, ale panujemy nad sobą, aby ich nadmiernie ani przewrotnie nie używać. Żyjemy razem z wami, korzystamy z tego samego forum, kąpieli, warsztatów, składnic, rzeźni i targów. Dzielimy z wami wszystko, jesteśmy i na okrętach, i w wojsku, i na roli, i w handlu. Wytwory prac naszych wam oddajemy. Typową cechą duchowości człowieka świeckiego jest zatem jego optymistyczny i twórczy stosunek do świata. W historii chrześcijaństwa nie brakowało jednak skrajnych tendencji skłaniających do postrzegania rzeczywistości ziemskiej raczej jako zgubnego środowiska zła, a nawet królestwa szatana. Oceniając taki stan rzeczy, w teologii duchowości mówi się zatem o paskalowskiej i teilhardowskiej wizji zbawienia. Według pierwszej, nawiązującej do jansenistyczno-rygorystycznych skłonności filozofii Błażeja Paskala, zmarłego w 1662 roku, między doczesną historią a historią zbawienia nie ma żadnych istotnych punktów stycznych. Z tej racji zaangażowanie doczesne nie ma praktycznie żadnego pozytywnego znaczenia dla życia duchowego, wręcz przeciwnie, stanowi jej zagrożenie. Zupełnie odmienne stanowisko prezentuje żyjący mniej więcej w tym samym czasie święty Franciszek Salezy, zmarły w 1622 roku, który m.in. w słynnym dziele Filotea pisze, iż pobożność, przez którą rozumie życie duchowe, gdy jest prawdziwa, nie tylko niczego nie psuje, ale owszem wszystko udoskonala. Gdyby zawadzała czyjemuś prawemu powołaniu, byłaby fałszywa. Jest błędem przeciwko wierze, owszem i kacerstwem, chcieć wygnać życie pobożne z gospody małżeńskiej, z domów rzemieślniczych, z obozu i dworu książąt. Według tych słów wybitnego biskupa Genewy i doktora Kościoła, w obszar życia duchowego, czyli współpracy z Duchem Świętym, wchodzi wszystko to, czym chrześcijanin jest i co czyni w duchu ewangelicznej miłości. Inaczej mówiąc, wszystko służy duchowości, a więc praca, nauka, rozrywka, pożycie małżeńskie, handel, służba społeczna, a także wojskowa i temu podobne, o ile jest funkcją miłowania Boga i człowieka. Pierwszym bowiem i najważniejszym przykazaniem jest miłość. Po tej linii idzie tak zwana tendencja teilhardowska, która głosi, że historia doczesna jest aktualizacją historii zbawienia. Wszystko zatem, co człowiek wierzący czyni w tym życiu, ma doniosłe znaczenie dla jego wieczności. Jezuita, ojciec Pierre Teilhard de Chardin, zmarły w 1955 roku, którego poglądy posłużyły za podstawę dla powyższego stanowiska, w jednym ze swoich dzieł pisze, że święty chrześcijański to nie człowiek, któremu najlepiej uda się uciec od materii i najskuteczniej ją poskromić, ale ten, kto usiłując ją wznieść ponad nią samą i wprzęgając do Chrystusowego spełnienia całość jej sił, złota, miłości i wolności, urzeczywistni w naszych czasach ideał dobrego sługi ewolucji. W innym miejscu ten autor stwierdza, tak więc w ogólnym rytmie życia chrześcijańskiego rozwój i wyrzeczenie się, przywiązanie do świata i oderwanie się od niego nie wykluczają się wzajemnie, tak jak w pracy płuc wdychanie i wydychanie powietrza. Są to dwa rytmy oddechu duszy lub, jeśli kto woli, dwie składowe porywu unoszącego ją ponad rzeczy w celu ostatecznego ich przewyższenia. Przytoczone słowa francuskiego jezuity dobrze oddają to, czego uczy Sobór Watykański II, dokonując pod tym względem swoistego przewrotu koperynikańskiego w duchowości świeckich. Nie można zatem z manichejską pogardą postrzegać doczesnego świata jedynie jako królestwa szatana. Przeciwnie, należy odkryć, że świecki świat staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania, uczy święty Jan Paweł II. Odkąd Jezus Chrystus przez swoje wcielenie wszedł we wszystkie realia ziemskiego życia, nie ma podstaw, aby w jakikolwiek sposób deprecjonować to, co świeckie, a tym bardziej ze świeckości czynić nową religię, jak tego jesteśmy teraz świadkami. Przed taką pokusą ostrzega papież święty Paweł VI, który w adhortacji Evangelii Nuntiandi dokonuje precyzyjnego rozróżnienia między sekularyzmem a sekularyzacją. O ile sekularyzacja jest słusznym i prawowitym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one się rządzą autonomicznie, odsłaniając odwieczny zamysł u Stwórcy, o tyle sekularyzm jest taką koncepcją świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. Tak więc opowiedzenie się za sekularyzmem, charakterystycznym dla współczesnego ateistycznego humanizmu, który inspiruje do zabijania nienarodzonych, przedefiniowania pojęcia płci oraz zamiany ról społecznych i innych postaw sprzecznych z naturą oraz zdrowym rozsądkiem, byłoby zaprzeczaniem tego, co jest najbardziej charakterystyczną cechą duchowości człowieka świeckiego. Święty Jan Paweł II ostrzega, że zjawisko sekularyzmu jest dziś naprawdę sprawą poważną. Dotyczy ono nie tylko jednostek, ale w pewnym sensie także całych wspólnot. Natomiast uznanie wartości świata jako dzieła stworzenia zadanego człowiekowi, aby go czynił sobie poddanym i przez to doskonalił świat i siebie, otwiera przed wiernymi świeckimi bezkresne przestrzenie twórczego i wielkodusznego zaangażowania apostolskiego, dzięki któremu nie tylko doskonalą się w chrześcijańskich cnotach, osiągając świętość, ale także wychodzą naprzeciw owemu wzdychaniu stworzenia, które, jak pisze święty Paweł Apostoł, z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.